Popołudnie Wnet.
Jesteśmy z powrotem, przed chwilą muzycznie Sophie B. Hawkins, która powraca na antenie Radia Wnet, a my powracamy do opowieści z panem Grzegorzem Strzemeckim, publicystą, działaczem, wiceprezesem Stowarzyszeń Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, o tym budżecie partycypacyjnym i również no, o tym projekcie, który pod płaszczykiem, jak to się mawia, tolerancji, zrozumienia i totalnego otwarcia na wszystko i wszystkich, jednak stawia pewne dominanty ideologiczne ponad te stare dominanty, jak mówiliśmy, rodzina, rodzicielstwo, opiekuństwo, no chyba mają prawo przestać funkcjonować wobec
no
takich podstępowych.
Tak, mówiąc po prostu pogardzana.
No ale gdzieś to też przecież napisał Gustaw Herling Grudziński, niepopularny, zapomniany dzisiaj pisarz, który powiedział, że właśnie w tamtych dziwnych czasach, kiedy na tej kołymie, w tym obozie siedział, że właśnie on zaobserwował jedną rzecz, że tam to, co nigdy nie stałoby się normą, a wręcz przeciwnie, przestępstwem, czymś złym, niedobrym, tam było normą i odwrotnie, że rzeczy szlachetne, dobre, były czymś niezrozumiałym w zalewie tego całego bezprawia. No ale mijają lata, ukazują się różne pozycje naukowe, różne eseje. Natomiast niech mi pan powie taką rzecz, zanim jeszcze doprowadzimy do końca analizę tego dokumentu, co jest powodem tego stanu rzeczy? Czy być może to, że człowiek na tyle poczuł się już dobrze, szczególnie na kontynencie europejskim, bez wojen, bez głodu, bez tego wszystkiego, co nazywa się niepokojem, bo wtedy tylko, tak jak mawiała moja babcia, czy czytałem wspomnienia osób, które przeżyły wojnę gdzieś w tym moim tyglu, Zamojszczyzny i Lubelszczyzny, że tak naprawdę wtedy tylko rodzina, a i moc tej rodzicielskiej miłości sprawiało, że można było przetrwać tę wojnę i czekać czasów pokoju, kiedy nikt nie strzela, kiedy nikt nie boi się, że zostanie aresztowany, wywieziony do obozu albo po prostu zastrzelony przez Rosjan. To było tylko chwilę po 17 września 1939 roku, ale przez Niemców podczas okupacji do 1944-1945 roku. Więc co jest powodem tego wszystkiego, że tak naprawdę ktoś chce rozbić, bo doskonale wiemy, że najpierw te mniejszości mówiły gdzieś na początku lat 80., potem w połowie. Wystarczy, że nas zaakceptujecie, nie będziecie potępiać. Nam to wystarczy. No ale ten marsz zaczyna trwać przez instytucje. Zaczęło się przez instytucje kultury, przez dziesiątą muzę, czyli film, potem literaturę, potem psychologię i tak dalej, media, polityczne historie, więc jak gdyby ten marsz trwa. Tylko właśnie co z tą milczącą, pogardzaną a większością teraz?
No zadał pan takie głębokie pytanie, że no, można widzieć dwie odpowiedzi. Metafizyczną, i ta metafizyczna no, jest bardzo ważna, ale, no, ale oczywiście jest z innej sfery i taką operacyjną, no, można powiedzieć polityczną. No, więc dzieje się tak. Może zacznę od tej drugiej. Ponieważ ideolodzy nakreślili takie projekty, no nie ukrywajmy tego, marksistowscy ideolodzy nakreślili takie projekty. Oni zresztą mieli je nakreślone już dawniej, dopracowali je. Ale nie osiągnęliby swoich celów, gdyby nie mieli poparcia finansowego. No i to widzimy, kiedy teraz na każdym kroku, to już w mediach ciągle jest mowa o tym, że wielkie korporacje popierają te ruchy LGBTQ i całą tą kulturową rewolucję i destrukcję, bo trzeba o tym ciągle mówić, że to jest niesłychanie destrukcyjny proces. W zasadzie, jeśli chcemy znowu pójść dalej w głębsze pytanie, no to odpowiedź wydaje się oczywista i można też ją dokładnie uzasadnić, ale tak na poziomie ogólnym wydaje się oczywista, bo po co ludzie mogą pakować miliardy w jakieś projekty? no,
i tu jeszcze jedno
do władzy.
Tak, i tu jeszcze jedno zastrzeżenie, panie Grzegorzu, bo przecież w naszym programie, również w naszym radiu, nikt w Czambuł nie potępia osób, które myślą, patrzą inaczej. Nikt nie nawołuje do fali zbrodni. Nikt nie namawia do przestępstw. Natomiast ktoś może zwrócić uwagę na jedną rzecz, że przecież ta tolerancja to nie jest coś, że każdy musi odznaczać, być tolerancyjny. No, ktoś bardzo mądry w czasach studenckich na zajęciach z logiki powiedział jedną mądrą rzecz, profesor Paśniczek. Tolerancja na osi rzędnych to jest punkt zero. I wtedy, jeżeli ktoś ten punkt zero przekroczy, mamy prawo robić tak zwaną samoobronę i na tym to polega. Natomiast no, w tym momencie, jeżeli tak, nikt nie prześladuje przedstawicieli LGTB, no, jeżeli jest ta większość myśląca, czująca inaczej, panie Grzegorzu, no to po co marsz przez te instytucje, po co te pieniądze, żeby wchodzić do szkół, wchodzić w te przestrzenie sąsiedzkie, tego typu rzeczy?
Ideolodzy wymyślają ideologię po to, żeby dążyć do władzy. Projekt Lenina zakładał przejęcie władzy przez wąską grupę aktywistów bolszewickich, legitymizując, uzasadniając, przepraszam, ten ruch, rzekomo obroną interesów klasy robotniczej, która przecież była potem mordowana i wsadzana do gułagów, tak jak wszyscy inni obywatele ZSRR, więc ten projekt, tak, nie była to żadna działalność klasy robotniczej, tylko ideologów, którzy się, no, dla których interesy klasy robotniczej były pewnym pretekstem, prawda? No i tutaj mamy bardzo podobną rzecz. Mamy ideologię, która... Taki projekt ideologiczny Herberta Marcusego. Mówię o nim, ponieważ ten projekt niesłychanie dobrze ilustruje dzisiejszą rzeczywistość, co sugeruje, i to tak bardzo kompletnie, nie mamy tu na to czasu, ale to po prostu punkt po punkcie można to prześledzić, co pozwala wysunąć hipotezę, że to ten projekt był realizowany. Prawda? Projekt przede wszystkim zakłada pozbawienie praw i władzy większości na rzecz, czy pod pretekstem obrony uciskanych mniejszości. Jak się doczytamy głębiej, władzy mają objąć bliżej nieokreśleni ludzie rozumni. Tak to mniej więcej można przetłumaczyć z angielskiego. Którzy niekoniecznie, to też jest powiedziane, niekoniecznie są wybranymi przedstawicielami ludu. To już jest całkiem niezły cytat, jeśli dobrze pamiętam.
No trochę gdzieś, tam jest rządy filozofów Unii Europejskiej.
No tak, oczywiście, Unia Europejska wybierani są li tylko parlamentarzyści. Projekt,
dokładnie. Natomiast, panie Grzegorzu, wróćmy do tego, bo tak, no skoro rodzice mają być wyrzuceni poza nawias, to, co mówi się w domu, mówiliśmy o tym podstępie, czy o tym wejściu w przestrzeń totalną, jak ja to mawiam, czyli coś dzieje się na naszych oczach i niewiele z tym możemy zrobić, to czy jest jakiś sposób, aby można było w tej kwestii zaoponować, zaprotestować, złożyć swoją opinię, albo wręcz, nie wiem, zrobić coś, aby ktoś po prostu pomyślał, że no też są osoby, które patrzą zupełnie inaczej na tego typu pomysły związane no, z kwotą prawie 5 milionów złotych z naszych warszawskich podatków, panie Grzegorzu.
No właśnie, powiedzmy o konkretach, bo tutaj już się pewna polemika w Radzie Warszawy czy między radnymi Rady Warszawy nawiązała. I na tą polemikę pan Kamil Dąbrowa odpowiedział, że o projektach budżetu poobywatelskiego decydują mieszkańcy Warszawy, a nie prezydent Trzaskowski. To jest niestety półprawdy, bo to urzędnicy akceptują te projekty.
Znamy tych urzędników z imienia i z nazwiska?
Tak, no ja teraz nie pamiętam, ale konkretnie zaraz będziemy mówili o tej stronie i na stronie jest informacja,
super,
prawda? Natomiast to decydowanie w praktyce odbywa się na zasadach, na jakichś mętnych zasadach konsultacji, w których notabene, jeśli dobrze rozumiem, nie ma na przykład możliwości głosowania negatywnego, prawda? W tej chwili jesteśmy na etapie i to może bardzo ważna uwaga do słuchaczy. Jesteśmy na etapie konsultacji, w których można wysłać maile ze swoimi uwagami. W związku z tym, no, jeśli słuchacze podzielają nasz niepokój co do tego, że są to niewłaściwe formy edukacji, to bardzo zachęcam do wysłania maila na adres tego właśnie projektu. Tam jak się otworzy stronę, którą jak rozumiem Radio Wnet na swojej stronie adres podaje, prawda? Tam jest takie pole wydaj opinię, czy coś w tym rodzaju, bardzo wyraźnie widoczne i tam można wysłać maila. Jeśli, no, ja nie mam może przekonania, że władze Warszawy tak chętne są słuchać głosów krytycznych, no ale jeśli będzie tych głosów krytycznych dużo, to w każdym razie będzie to, postawi to władze Warszawy w jakiejś, no, bardziej przynajmniej niezręcznej sytuacji. Tak czy owak zachęcam do obywatelskiego działania, po prostu do wysłania maila krótkiego albo długiego, ale jakiegoś ze swoją opinią na tą stronę, prawda? Bo tak, że, no poza tym, a propos tej wypowiedzi pana Dąbrowskiego, żeby świadomie decydować, pana Kamila Dąbrowy, przepraszam, trzeba być dobrze poinformowanym. A ta informacja wygląda tak, jak powiedziałem na wstępie w tym cytacie z pani edukatorek. To jest, no, te ujawnione nagrania z wypowiedzi edukatorów są w 100% zgodne z tym, co tacy rodzice jak ja, z tego ruchu rodziców, który opiera się tej edukacji już od kilku lat, to są doświadczenia, które mamy ciągle. To jest podstawowa nasza wiedza o tym, że edukatorzy kłamią, oszukują, że przedstawiają się, że mają... znaczy tak, jeśli mogą, to jadą do oporu, prawda, z tą demoralizacją. Jeśli się stwarza jakieś przeszkody, to wtedy starają się je ominąć. Przedstawiać program albo bardzo ogólny, albo wręcz oszukańczy, w którym są pewne rzeczy wyglądające sympatycznie, dokładnie tak jak w tej wypowiedzi, prawda? A w rzeczywistości potem wprowadza się te treści. Mało to, wprowadza się te treści nagle także na zajęciach zupełnie obojętnych. Bo to mogą być zajęcia z angielskiego, mogą być zajęcia plastyczne, na których raptem okaże się, że dzieci będą rysowały, nie wiem, organy płciowe,
no, ale cokolwiek. Ale dla Boga, panie Grzegorzu, Grzegorz Strzemecki, moim państwa gościem, czy my żyjemy, czy rzeczywiście były minister w poprzednich latach rządów PO, PSL rzeczywiście ma rację, że Polska jako kraj istnieje tylko teoretycznie, czyli co, te wszystkie ministerstwa, a te wszystkie reguły, które powinno obowiązywać w państwie prawa, są bez znaczenia, bo nie wiem, może my wymyślimy jakiś na przykład plan partycypacyjny, że każdy mieszkaniec Warszawy powinien słuchać Radia Wnet i tylko Radia Wnet, i nie wiem. Znajdą się pieniądze, rozdamy te po prostu odbiorniki, no i będą wszyscy słuchać Radia Wnet i powiemy, że no tak po prostu jest. No, wymyśliliśmy taki pomysł, nam się wydaje, że to jest dobre, ponieważ jako radio jesteśmy najlepsi. I koniec, i tak ma być. Czy można wymyślić...
Wbrew rozpowszechnianym szeroko opiniom, że wyborcy PiS są bezkrytycznymi wielbicielami prezesa, czy ja mam wiele krytycznych uwag pod adresem PiS-u, zwłaszcza w tej dziedzinie, którą tak, myślę, dobrze rozpoznałem. Co nie zmienia faktu, że MEN zarządów PiS-u jest obroną, niezależnie od wszystkich krytycznych uwag, jest obroną przed tymi zjawiskami. Gdyby nie było dobrej zmiany, i ona rzeczywiście była dobra, nie idealna, ale dobra, ja pamiętam, bo dokładnie śledziłem, napisałem sześcioodcinkowy cykl w roku 2015, kiedy właśnie był schyłek rządów Platformy, napisałem dokładnie sześcioodcinkowy długi cykl opisujących plany inwazji MEN-u na szkoły, który, pamiętam, no, krystalizowały się między innymi w czasie spotkania pani Kluzik-Rostkowskiej, jeśli dobrze pamiętam, z przedstawicielami LGBTQ, to znaczy tam byli przedstawiciele kampanii przeciw homofobii. Trzy osoby się bodajże spotkały. Już teraz nie przypominam sobie dokładnie nazwisk, ale i te osoby decydowały o tym, ta rozmowa decydowała o tym, jaki będzie program szkolny. Zwracam uwagę, że rodziców nikt nie pytał o takie rzeczy, tylko że chodziło właśnie o tą falę równościowych programów, które bodajże miała mieć tytuł Otwarta Szkoła. Więc to zostało zahamowane i niezależnie od tego, że mogę krytykować za pewną ociężałość czy taką brak aktywności w tej obronie dzieci i młodzieży, to jednak gdyby tej zmiany nie było, to bylibyśmy w zupełnie innym punkcie. Więc...
Panie Grzegorzu, zgadzam się, ale na przykład jeżeli w takim układzie osoby LGTB chcą robić tego typu rzeczy, no to ja nie wiem, niech sobie stworzą placówki, a nie wiem, społeczno-oświatowe, niech wybudują sobie domy kultury, tak? Niech wybudują sobie inne historie.
Przepraszam, ale to nie na tym polega rewolucja, prawda? Kiedy Lenin
ja się
robi
zgadzam,
rewolucję,
ja się zgadzam,
to on
najłatwiej
się nie
jest przyjść i zawłaszczyć pod płaszczykiem tego, no, że tak wy nas nie robicie, tak zabrać tą całą resztę.
Na tym polega przejęcie władzy. To, o czym teraz mówiłem, odebranie władzy większości.
Teraz ja oddzielę dziennikarza, redaktora Wybranowskiego, od obywatela, katolika. Powiem panu szczerze, że przebywam w Polsce od ponad tygodnia i jako katolik, jako Polak czuję się nieszanowany, dyskryminowany i czuję się gorzej jako ta większość po prostu od tego wszystkiego, co zaczyna mnie otaczać, przytłaczać, powiem szczerze. To jest coś niebywałego, że osoby, które mówią o tolerancji, mówią o zrozumieniu, mówią o poszanowaniu, jeżeli tylko mogą, to chcą zohydzić, zobrzydzić się i w pewien sposób zniszczyć i zdyskredytować, mój Boże, na szczęście jeszcze nie fizycznie, osoby, które myślą inaczej, bo są katolickie, bo są nienowoczesne, bo są tradycyjne. I no to mnie przeraża. Dobrze, wracam do roli
mówiąc
redaktora.
Mówi pan dokładnie Markuzem właśnie.
Więc wracam do opowieści o tym wszystkim i tu się rodzi pytanie, bo w takim układzie, jeżeli tego typu rzeczy mogą przechodzić, tak, kosztują określoną ilość pieniędzy, a brakuje na przykład na przychodnię lekarską dla kombatantów przy ulicy Litewskiej 11/13, to wie pan co? Rodzi mi się pytanie, gdzie jest ta synergia i gdzie jest ta równość traktowania pewnych rzeczy pod kątem wartościowania tego wszystkiego, co nazywa się wychowaniem, historyzmem, wyciąganiem błędów z przeszłości, szacunkiem dla starszych i robieniem tej wertykalnej, dojrzałego narodu, który zbiera po prostu w sobie to, co dobre i co sprawiło, że ten naród przetrwał, a może chodzi właśnie o to, żeby tego narodu nie było i ten naród nie przetrwał.
Więc tak, no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że rewolucjoniści mają to do siebie, że chcą ten ład zniszczyć i to znaczy można opisać w punktach, prawda? Natomiast niewątpliwie to, co po naszej stronie bym skrytykował, to jest tą ociężałość i bierność większości.
A może brak zdecydowania, brak konkretów, brak działania i...
Tak, więc, bo to może być, uwaga, zarówno pod adresem polityków, którzy niedostatecznie aktywnie bronią tego. No, oczywiście ja rozumiem, oni mają też swoje priorytety. Polska była atakowana na wielu frontach i nie na wszystkich frontach można było wybierać i ograniczać ilość tych frontów.
No ale z Puszczą Białowieską zastosowano na przykład zasady ministra profesora Szyszki i robiono w Niemczech to, co robił od 2015 roku w Puszczy Białowieskiej.
Ale tutaj bym trochę idealistycznie może, ale wezwał naprawdę do obywateli do oporu, bo tak jak powiedziałem, to jest prosta sprawa, którą można wykonać. Wystarczy wejść na stronę Radia Wnet, popatrzeć na ten adres i napisać choćby trzy słowa, nie zgadzam się, a można się rozpisać, można napisać długi elaborat, zachęcam.
Ten link będzie w artykule z dzisiejszego spotkania i mojej rozmowy z panem Grzegorzem Strzemeckim.
Ratusz tysiącami takich maili. To jest naprawdę piekielnie ważna sprawa i słowo piekielnie tutaj jest całkiem adekwatne.
Adekwatne. Panie i panowie, pan Grzegorz Strzemecki, który obiecuję, będzie pojawiał się na antenie Radia Wnet. Publicysta, działacz, wiceprezes Stowarzyszeń Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza.
Stowarzyszenie.
Obywatelska Inicjatywa Rodzin. To bez błędu. Dziękuję pięknie za udział w naszym programie.
Dziękuję bardzo.
Cóż, Radio Wnet powtarza jedną rzecz. że muzyka warta słuchania, a z drugiej strony, że my nawołujemy do tego, aby Polacy bez względu na wszystko odbijali szacunek do samych siebie, ale żeby ten szacunek był równy ze wszystkich stron tej naszej polsko-polskiej strzelanki, bo tak naprawdę, ja tutaj zacytuję słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jeżeli my, Polacy, odbijemy szacunek do samych siebie, zrobimy takie rzeczy, które zadziwią cały świat, a przede wszystkim zaskoczą nas samych. Taki cytat. No i dlatego teraz muzycznie, panie i panowie, bo za chwilę muzycznie Tomek Lipiński, formacja Tilt, jeszcze będzie przepięknie, a później z jednej z płyt tygodnia formacja Madrugada w Kadziblańskim Boru. Popołudnie Wnet, panie i panowie.